Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Tomasz odnalazł Jezusa we wspólnocie pozostałych uczniów. Czy to oznacza, że szukać Jezusa powinniśmy raczej głównie we wspólnocie, a raczej przestać szukać Go samemu po omacku?
Pan Jezus objawia się swoim uczniom w wieczerniku, przychodzi do tej wspólnoty i nawet wtedy, gdy po swoim zmartwychwstaniu spotyka się z kimś indywidualnie, to zawsze akcentuje: idź z tą nowiną do wspólnoty. I też zapowiada: spotkam się z wami tam, gdzie będziecie razem, w Galilei, nad jeziorem. Zatem rzeczywiście te sceny opowiadające o zmartwychwstałym Chrystusie bardzo mocno podkreślają tę prawdę, że szukać mamy Go we wspólnocie, w Kościele, i że również miejscem rozwiązywania wątpliwości, umacniania naszej wiary, wyznawania naszej wiary, miejscem najbardziej odpowiednim i najbardziej przyjaznym jest właśnie wspólnota uczniów Chrystusa. Jeżeli jesteś sam ze swoimi wątpliwościami czy ze swoimi problemami, faktycznie pozostajesz sam. Jeżeli przychodzisz do wspólnoty, no to już nie jesteś z tym wszystkim, co cię trapi lub nad czym się zastanawiasz, pozostawiony sam sobie.
Czy to oznacza, że właśnie różnego rodzaju parafialne wspólnoty są najlepszym lekarstwem na nasze wątpliwości, wierze i kryzysy wierze?
No na pewno kryzys jest czymś bardzo indywidualnym i czymś jakby niepowtarzalnym, ale chyba wszyscy doskonale wiemy, że pozostać w momencie trudnym samemu nie jest dobrym wyborem. Ale tu nie chodzi tylko o sytuacje właśnie trudne czy kryzysowe. Człowiek jest stworzony dla miłości, a miłość jest możliwa tylko wtedy, gdy jest druga osoba, którą tą miłością obdarzamy. Więc człowiek jako istota właśnie wspólnotowa, społeczna, spełniająca się poprzez dar, poprzez ofiarę także z siebie, poprzez miłość, poprzez relacje, potrzebuje drugiego. Poczynając od wspólnoty właśnie rodzinnej, idąc dalej przez wspólnoty tej naszej całej, powiedzmy, krewnych, przyjaciół, znajomych, a kończąc właśnie również na tej pięknej wspólnocie, jaką jest Kościół, czy to w wymiarze parafialnym, czy nawet w tym wymiarze powszechnym. Dobrze jest, myślę, pamiętać o tym, że jesteśmy tak wielką rodziną, która obejmuje cały świat, a nawet przekraczając granice Kościoła, jesteśmy jedną wielką rodziną ludzką. Człowiek nie jest sam i Chrystus zmartwychwstały właśnie chce spotykać się ze wspólnotą. Mówi zresztą o tym, że wszyscy tworzymy Jego ciało, jedno ciało, każdy ze swoją indywidualnością, każdy ze swoim bogactwem, ale harmonia i piękno jest wtedy, gdy jesteśmy razem.
Jezus mówi też do uczniów: pokój wam. Jak należy rozumieć te słowa?
Myślę, że pokój, który przynosi Chrystus, to jest ten najgłębszy i najszerszy wymiar właśnie pokoju. Dzisiaj, gdy trwają też tak blisko nas wojny, konflikty, zapewne chcemy na pierwszym miejscu usłyszeć w tym orędzie pokoju polegające właśnie na zaniechaniu przemocy, konfliktów, no i wojny między ludźmi. Ale oczywiście Pan Jezus, mówiąc pokój wam, chce przynieść także pokój, spokój do każdego ludzkiego serca. Bo tam też w naszym wnętrzu rozpoczyna się albo droga właśnie ku miłości i pojednaniu, albo droga do konfliktów, które właśnie czasami przyjmują ten wymiar aż tak potężny, międzyludzki, międzynarodowy. Więc to orędzie Jezusa, pokój wam, ma dotknąć każdego ludzkiego serca i naszych osobistych przeżyć, naszych osobistych strachów, lęków, zmartwień, niepokoi, ale także to orędzie Jezusa daje nadzieję, że między ludźmi, między narodami, między wyznawcami różnych religii może zapanować prawdziwy pokój i zgoda.
Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jezus posyła swoich uczniów. Niedawno byliśmy świadkami wydarzeń Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek zawsze na początku liturgii śpiewamy Ludu Kapłański. Czy te słowa są skierowane do kapłanów, do księży, czy kapłan w rozumieniu sługa, czyli tak naprawdę do każdego z nas?
No, wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa. Myślę, że musimy pamiętać o tym, że całe życie mamy być Jego uczniami. Nawet jeżeli zajmujemy różne stanowiska, czy też pełnimy różne posługi w Kościele, czy w życiu, nawet takie, które jakby uprawniają nas do pewnego nauczania, czy kierowania innymi, to jednak mamy być wszyscy przede wszystkim uczniami Chrystusa, więc posłani jesteśmy wszyscy. Te słowa są skierowane do każdego z nas. I myślę, że w kontekście rozpoczynającego się Tygodnia Miłosierdzia może warto także właśnie pomyśleć o tym, że jesteśmy posłani z wieloraką misją. Mamy głosić dobrą nowinę naszymi ustami, ale także mamy właśnie naszym postępowaniem, naszymi czynami, naszą solidarnością, wrażliwością na drugiego człowieka czuć się posłani do dzieł miłosierdzia, do tego, by stanąć przy każdym człowieku, który jest w potrzebie, bo w misji Chrystusa, tak jak On mówi, jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posłam, w misji Jezusa myślę, że nie tylko Jego wspaniała nauka i Jego słowa pociągały, ale także właśnie Jego postawa pełna miłosierdzia, otwartości, wrażliwości i przebaczenia. Tak jak On był posłany, by być tym światłem nadziei, tak i nas posyła właśnie z posługą miłosierdzia.
Weźmijcie Ducha Świętego, tchnął na nich i powiedział im właśnie te słowa. Czy to oznacza, że Jezus, dając im tego Ducha, wrócił już do domu Ojca i jest to pewien znak, że teraz posyła na nich Ducha Świętego?
Można powiedzieć, że od dnia zmartwychwstania rozpoczyna się to właśnie bardziej powszechne działanie Ducha Świętego. To, co widzieliśmy najpierw w scenie zwiastowania, gdy Duch Święty właśnie zstępuje na Maryję, będziemy przeżywali właściwie również w tym tygodniu przeniesioną z marca uroczystość zwiastowania Pańskiego, czy Ducha Świętego zstępującego na Chrystusa. W tej chwili, właśnie po zmartwychwstaniu, zaczyna stawać się tak bardzo widocznie i namacalnie udziałem wszystkich, którzy poszli za Jezusem. Chrystus zmartwychwstały obdarza Duchem Świętym i sprawia właśnie, że to naśladowanie Jego, to pójście z Jego misją staje się możliwe. Więc faktycznie teraz czas Kościoła, czas dawania świadectwa obecności Chrystusa pośród nas w sposób już inny, bo my jesteśmy Jego ciałem i jesteśmy Jego obecnością jako Kościół tutaj w świecie, właśnie dokonuje się w mocy Ducha Świętego, a to tchnięcie w dniu zmartwychwstania, które ma dotknąć wszystkich uczniów, a później w tym samym miejscu, w Wieczerniku, w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego, jest jeszcze bardziej widoczne, właśnie mówi o tym, że nasze życie to ma być życie w nieustannym kontakcie z Duchem Świętym, w otwartości na Jego natchnienia i Jego prowadzenie.
A czy przykład niewiernego Tomasza z tej Ewangelii pokazuje nam, że tak naprawdę tylko wiara doskonała nie domaga się znaków?
Myślę, że święty Tomasz jest bliski każdemu z nas. Jest człowiekiem, który nie boi się właśnie zadać bardzo odważnych pytań. Ale Tomasz jest także człowiekiem, właśnie u którego wiara przeżywa kryzys, ale także odradza się. I myślę, że wiara, o którą tak naprawdę nam chodzi, to jest właśnie wiara żywa, czyli taka, którą przeżywamy rzeczywiście każdego dnia, zadając sobie pytanie, jaka jest dziś i teraz moja wiara. Z wiarą nie jest tak, że możemy wejść na jakiś poziom, na jakiś szczebel i powiedzieć, to jest już mój stan wiary, wysoki, niski, właśnie bardziej lub mniej oparty na jakimś znaku czy na jakimś zaufaniu. Z wiarą jest jak z żywą istotą. Cały czas trzeba ją karmić, cały czas trzeba ją pielęgnować, aby rosła, a nie malała. Święty Tomasz, myślę, jest tutaj dla nas też właśnie dobrym przykładem człowieka, który swoją wiarą stara się żyć i pozwala jej także wobec ewidentnego znaku wzrastać.